Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Ponownie Adam Urban jest dzisiaj gościem. To jest duchowny, świecki duchowny, tak trzeba dokładnie powiedzieć, ze zboru badackiego.
Witam również wszystkich słuchaczy.
Moje wprowadzenie do właśnie tego ruchu badackiego. To jest często ruch opisywany jako egzotyczna grupa, która liczy kilka tysięcy członków w Polsce. Pochodzi od Świadków Jehowy, no i oczywiście określana jako sekta przez Kościół katolicki. W większości nieznana, egzotyczna, określana jako egzotyczna, powiązywana z badaczami Pisma Świętego, ze świtem, z świeckim ruchem misyjnym Epifania.
No, no to małe stosowanie, nie pochodzi od Świadków Jehowy, prawda, bo Świadków Jehowy pochodzą z tego samego źródła i korzenia co badacze, wobec tego można powiedzieć, że bardziej Świadkowie Jehowy pochodzą z badaczy.
Czy pastor ma wykształcenie fachowe, aby być pastorem? Seminarium teologiczne, święcenia, konsekracje?
Tak, nie posiada takiego wykształcenia, ponieważ jedynym wykształceniem, jakie jest niezbędne, to znajomość Słowa Bożego, zrozumienie nauk Biblii, które daje osobiście Bóg tym, którzy w tą Biblię wnikają, no i którzy przy okazji spełniają pewne warunki, to znaczy nie wnikają w nauki biblijne po to, żeby je ośmieszać, bo ci na pewno ich nie zrozumieją. Jak również nie wnikają w te nauki biblijne tylko i wyłącznie z samej ciekawości, tak powiem, tak bardziej jak naukowiec, bo też ci nie zrozumieją głębi nauk biblijnych. Trzeba powiedzieć, że Biblia zgodnie z tym, to samo, ale zresztą mówi o sobie w 5 rozdziale objawienia, jest napisana na zewnątrz i wewnątrz. Rzeczy dostępne, rzeczy zapisane na zewnątrz tego zwoju są dostępne dla każdego, no, także dla naukowca i dla tego, który chce ją uśmieszyć. Natomiast te, które są zapisane wewnątrz tego zwoju, to znaczy te, które wymagają boskiego oświecenia umysłu, nie żadnego natchnienia, nie żadnego cudu, tylko oświecenia przez Boga umysłu danego człowieka, kto tą Biblię studiuje, to tylko ci, którzy mają takie oświecenie od Boga, mogą wniknąć w te wewnętrzne rzeczy. Z tego też powodu jest wiele różnych interpretacji, bo te rzeczy wewnętrzne, skryte, są na wysokim poziomie, jakby powiedzieć, zakodowania, utajnienia, bo chociażby słowa naszego Pana, Jego nauki na to wskazują, i Jego własne słowa, w których powiadał, że mówi tak, żeby słysząc nie słyszeli, widząc nie widzieli i jeszcze się nie nawrócili. Wobec tego taki sposób podania wielu głębokich rzeczy Biblii prowadzi do przeróżnych interpretacji, bo biorą się za interpretację niekoniecznie ci, którzy Duch Boży prowadzi, a powinni być tylko ci, którzy Duch Boży prowadzi, no ale oni wszystkich prowadzi, dlatego mamy trudne interpretacje, bo są to ludzkie interpretacje.
Pastor Adam jest duchownym zboru w Chełmie. Czy brat, bo tak będę próbował się zwracać do Adama Urbana, czy brat pracuje zawodowo, czy też po prostu mieszka na parafii i usługuje?
No, nie mamy parafii, na której by mieszkał i usługiwał. Pracuje zawodowo oczywiście, także jeśli chodzi o obciążenie finansowe dla kogokolwiek, to takowym nie jesteśmy. To za każdy z nas. I dlatego też świecki duchowny, chyba tak w przedstawieniu nawet było powiedziane, że jest to chyba świecki duchowny. Wobec tego oznacza to, że pracuje jako każdy normalny inny człowiek, w pracy raczej niezależnej od usługi religijnej, natomiast w swoim zborze, którego jest starszym, zresztą z wyboru tego właśnie zboru, i to tylko na rok czasu, i jeżeli zbór nie przedłuży takiego wyboru, to taka kadencja się kończy, taka osoba przestaje być starszym na kolejny rok, pełni taką usługę starszego, gdzie zajmuje się wyjaśnianiem Słowa Bożego i tego wszystkiego, co ewentualnie jeszcze się może pojawić przy tej okazji, ale nie jest, jest to całkowicie działalność, że tak powiem, dodatkowa do codziennego życia, które przebiega tak jak u każdego innego obywatela. Żyjemy, zarabiamy na swoje utrzymanie, nie jesteśmy obciążeniem finansowym dla innych braci, dla członków zboru, którzy nawet jeżeli wnoszą jakieś opłaty finansowe na rzecz zboru, to nie po to, żeby utrzymać jakiegoś starszego czy grupę starszych, ale jedynie na przykład na potrzeby sali, wynajmu sali, czy też na przykład jakiś gość zostanie zaproszony, to zwrot kosztów podróży dla niego, ale absolutnie nie dla starszych własnego zboru.
Czy gdybym był badaczem Pisma Świętego i zostałbym starszym zboru, czy mógłbym posiadać żonę i dzieci, czy musiałbym pozostawać w celibacie? Podobają mi się kobiety.
No. No, to, no i może atrakcyjność kobiet nadal może być zachowana dla starszego zboru, ponieważ taka osoba jak najbardziej może być żonata, z wyjątkiem tego, że nie może być żonata z wieloma kobietami, ale to w naszym kraju nie ma problemu, bo i państwo świeckie, tak? Prawo świeckie nie pozwala na wielożeństwo. Także Biblia mówi, że tak zwany biskup, też alternatywą nazwą dla naszego ma być mężem jednej żony, to znaczy jak najbardziej może mieć żonę i rodzinę, którą powinien w odpowiedni sposób łącznie z dziećmi prowadzić, prawda? No tak, żeby nie była to rodzina patologiczna, bo na pewno nie pasowałaby ona do starszego zboru.
Dobrze, jeśli chodzi o związek wasz ze Świadkami Jehowy, to jest coś, czego ludzie na ulicy obawiają się najbardziej.
No cóż, związek jest taki, że wszyscy mamy wspólne korzenie, to znaczy ruch paruzyjny prowadzony przez pastora Karola albo Charlesa po angielsku Russella dał początek temu ruchu Baruchowi Badackiemu, który za jego życia przez te 40 lat istnienia był jednolity, harmonijny, prężny, działający, natomiast po jego śmierci został rozbity przez ambitnych wodzów, prawda? Przez ambitne jednostki, które chciały być nauczycielami, spadkobiercami Russella, został rozbity przez wiele różnych osób na małe podgrupy. Ogromna większość tych podgrupy się w międzyczasie, że tak powiem, przestała istnieć, prawda? Zużyła się, były to małe grupy, które istniały tak długo, jak żyły osoby, które te grupy założyły, natomiast nie prowadziły działalności tak, żeby mogły przetrwać dłużej na kolejne lata czy dziesięciolecia, w tej chwili zostało z tych, mówmy o naszym kraju, prawda? Także w naszym kraju w tej chwili zostały cztery grupy, które wywodzą się z ruchu paralizyjnego. Świadkowie Jehowy właśnie jako największa grupa, zresztą na całym świecie oni są największymi, nie tylko w Polsce, jako spadkobiercy tego ruchu pastora Russella, tak zwanej paruzji, czyli do roku 1914, tak 1878 do 1916, bo ten roku zmarł, to był ten ruch paruzyjny, jednolity, gdzie wszyscy mówili jednym głosem. A po roku 1916, po śmierci pastora Russella, nastąpiło rozbicie, przy czym Świadkowie Jehowy na całym świecie stali się najbardziej liczną kontynuacją, prawda, odłamem. Natomiast powstały również pomniejsze. W naszym kraju są poza Świadkami Jehowy jeszcze trzy, czyli w sumie mamy cztery grupy badackie w naszym kraju. To właśnie Epifania, tak zwani bracia wolni, no i tak zwani bracia świtu. Tam mają nazwę, jedni się nazywają stowarzyszenie, drugie zrzeszenie badaczy Pisma Świętego w skrócie. Zatem mówię Epifania, wolni i świt plus Świadkowie. Także są te cztery grupy. Wspólne korzenie, no ale różnice się już pojawiły dosyć znaczne, bo Świadkowie Jehowy najbardziej odeszli od tych nauk założyciela pastora Russella. Najbardziej rzucającą się zmianą w oczy to jest to, że zawęzili zbawienie tylko dla członków własnej organizacji, czego pastor Russell nigdy nie głosił i stwierdził, że zbawienie jest dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek się urodzili, gdyż Jezus umarł absolutnie za każdego i nie trzeba należeć do żadnego konkretnego kościoła, żeby być zbawionym. Natomiast Świadkowie Jehowy ograniczyli to, utożsamiając się z Arką Szatulkotopunowego i twierdząc, że kto do tej Arki nie wejdzie, czyli do ich organizacji zbawienia nie otrzyma. Żadna inna grupa badacka takich nauk nigdy nie głosiła, nie głosi i chyba, mam nadzieję, nie będzie głosiła w przyszłości.
Dowiedziałem się, że nie muszę należeć do ugrupowania badackiego, abym był zbawiony. Czyli jeżeli tak. Zostanę zielonoświątkowcem, mam szansę na to zbawienie. Dobrze, ale chciałbym też zapytać, czy ja dla brata jestem bratem, jeśli czytam Pismo Święte i wierzę w Pana Jezusa. Jeśli przyjąłem Go do swojego serca, tudzież oddałem Mu swoje życie, poświęciłem się Mu na służbę.
Jak najbardziej, można powiedzieć, że...
Ale jestem zielonoświątkowcem.
Tak jest, albo baptystą, albo ewangelistą, albo luteraninem. Albo katolikiem, tak, w waszym kraju to najbardziej liczna grupa religijna. Bez względu na to, w jakiej grupie religijnej to się znajduje, liczy się jego relacja z Bogiem, prawda? Czyli jego relacja w sercu, w umyśle jego z Bogiem i jest moim bratem, jest moją siostrą każda osoba, która w swoim sercu oddała się Bogu. My to nazywamy poświęciła się Bogu, może gdzieś indziej to inaczej nazywane, prawda? Ale oddała serce Bogu i próbuje żyć tak, jak uważa, że Bóg chciałby, żeby żył, a nie tak, jak jemu się wydaje, że powinien żyć. To jest właśnie, nie wiem, co polega, na tym polega idea poświęcenia, że się rezygnuje z własnego punktu widzenia do prowadzenia własnego życia taką czy inną metodą, tylko się próbuje to życie ustawiać tak, jak uważa się, że Bóg chciałby, aby to uczynić. Nawet jeżeli się popełnia pomyłki w tymże fakcie, no to i tak próbuje się to ustawać, prawda? Tak jak Bóg by to chciał, czasem przyłyże. A wracając do braci, to właśnie z dwóch punktów widzenia wszyscy ludzie są braćmi. W Adamie jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, ale w Adamie, prawda, cały rodzaj ludzki. No ale ta relacja nie istnieje, prawda, ona nikogo nie zbliża bardziej, ci, którzy są braćmi tylko wadami, mówią do sobie pani, pani, a nie bracie, siostro. No ale rozumiemy, że wszyscy są potomkami, tymi potomkami Adama, czyli z tego punktu widzenia jesteśmy wszyscy braćmi wadami, ale to jest relacja, która nie przekłada się na nic bliższego. Natomiast wszyscy są jeszcze bracia i siostry w Chrystusie. No i tutaj braćmi i siostrami w Chrystusie dla nas są nie wyznawcy kolei, tak, grup badackich, tylko właśnie absolutnie każdy, czyli zielonoświątkowiec, baptysta, luteranie, mikrokolwiek czy katolik, który w swoim sercu uważa się za poświęconego Bogu, który próbuje swoje życie kształtować tak, jak rozumie wolę Boga dla siebie. I jeżeli on jest tak oddany w sercu Bogu, to bez względu na to, do jakiej grupy religijnej się przyzna, jest, którą się bardziej utożsamia, które nauki jest to, czy interpretacje Biblii są mu bliższe, jest naszym bratem i siostrą, tak na to patrzymy.
Jasne. Jeśli chodzi o was, słyszałem, że nie wierzycie w piekło, trójce i duszę nieśmiertelną. No, powiem szczerze, dla mnie jako zielonosiątkowca jest to ogromny problem, żeby mówić do was bracia i żeby uznawać was za chrześcijan, ze względu na istotę Boga.
No właśnie, wiem, że tak właśnie, że inni chrześcijanie, szczególnie trójce, prawda, stawiają jako taki probierz i każda osoba, która w trójce nie wierzy, to z tego powodu podobno nie jest chrześcijanin. No ubolewamy nad takim punktem widzenia, bo dla nas, nawet jeżeli ktoś wierzy w trójce, to może być chrześcijaninem i jeżeli naszego ktoś, kto w trójce wierzy, nie może uznać za chrześcijanina kogoś, kto w tą trójce nie wierzy, bo trójca to jedna z nauk dogmatów kościoła ogólnie chrześcijańskiego. Większość chrześcijan na świecie wierzy w ten, że trójce. Dla nas jest to błąd. Prawda? Nie wierzymy, że Bóg istnieje w trójcy, prawda? Tylko wierzymy w oddzielnego Boga Ojca, który nie miał początku i jego Syna, który miał początek, bo został przez tego Boga stworzony i miał swój początek, to nas Duch Święty nie jest osobą. No ale jeżeli ktoś uważa, że jest takie coś jak trójca, to wcale nie przeszkadza nam uważać go, traktować go jako brata i siostrę, jeżeli serce spoświęcone Bogu i w tą trójcę sobie wierzy. No, ale z drugiej strony wiem, że tak nie działa, to fakt.
Pal licho trójce, powiedzą niektórzy, ale moja babcia, która była niewierząca, no właśnie, czy jej dusza nie poszła przypadkiem do nieba, a może jest w piekle, no tu się robi problem. Jak to z tą babcią? Ona jest w niebie, w czyśćcu, czy w piekle?
No właśnie. To dotykamy kolejnej nauki, podstawowej nauki, tak zwanej duszy. Czy dusza człowieka jest śmiertelna, czy nieśmiertelna? Znowu, większość chrześcijan wierzy, że dusza jest nieśmiertelna i po śmierci trzeba coś z nią zrobić. Gdzieś ją wyspać, jakoś zagospodarować, piekło, niebo czyścić, albo tylko piekło, niebo. Natomiast z naszego punktu widzenia dusza ludzka jest śmiertelna, tak według nas Biblia uczy. Wobec tego babcia każe, czy wierząca, czy nie wierząca, po swojej śmierci nie żyje, póki nie nadejdzie dzień zmartwychwstania. Wobec tego problem, czy ona, jej dusza jest tu, czy tam, nie istnieje. Jest w grobie, czyli w stanie niebytu, w którym ona nie wie, co się dzieje, nie czuje upływu czasu i kiedy się obudzi w zmartwychwstaniu, to będzie dla niej to następna sekunda życia po tym, jak zmarła, prawda? Bo będzie pamiętała pewnie ostatnie chwili, kiedy jeszcze miała świadomość, coś tam żyła, prawda? Czy schorowana, czy tam umarła, czy gdzieś w jakimś wypadku, ale zawsze jest taka ostatnia świadomość życia u człowieka jest, to potem przerywa się tak zwany film, prawda? I człowiek, jego organy tak przestają funkcjonować i następuje śmierć. Więc w chwili zmartwychwstania to będzie jakby kontynuacja życia po tej, to tak jakby ktoś miał, kto był operowany, miał narkozę, to może sobie wyobrazić, prawda? Jeśli bron narkozę, ja miałem takie coś, więc mam doskonały na własnym przykładzie przykład. Jeśli się poda komuś narkozę, to następuje pewne takie zawirowanie w głowie, lekko się kręci w głowie, tak człowiek wie, jeszcze jest świadomy, widzi, czuje, że mu się kręci, w pewnym momencie nie wie, kiedy mu się przestało kręcić, a potem słyszy głos, proszę się przesunąć, prawda? I to było chwilą, gdy przestało mi się kręcić w głowie, bo narkoza zaczęła działać skutecznie, to na następnej sekundzie usłyszałem, proszę się przesunąć, prawda, w jakimś tam miejsce, a ile narkoza była, w jakimś, ile trwał mój stan takiego niebytu, nie miało to dla mnie żadnego znaczenia, ja tego nie czułem. I to podobnie jest ze śmiercią, wobec tego ta babcia dziadzie powrócą w zmartwychwstaniu, będzie to dla nich kolejna sekunda ich życia, bez względu na to, ile lat, setek tysięcy minęło, oni o tym nie wiedzą, bo w stanie grobu nie ma poznania, ani nie ma żadnych wiedzy, ani świadomości.
Rozumiem. Czy brat pomodliłby się na językach za tą babcię ze mną?
No na językach niestety nie, bo nie umiem. Chociaż znam angielski, no to nie są to te języki, które niektórzy wyznają, prawda? Także nie potrafię tego czynić i nawet nie chciałbym tego próbować, bo no właśnie, szkoda. Ale jak mogę się za babcię na językach pomodlić, skoro modląc się tymi językami nie wiemy, co mówimy?
To by nawet ale Duch Święty, babcię, Duch Święty nas prowadzi, to ja rozumiem, wiesz, że was Duch Święty nie prowadzi.
nie prowadzi nas Duch Święty w czasie modlitw językami, bo takich modlitw nie zasyłamy do Boga. Nasze wszystkie modlitwy są świadomie wypowiadane. Wierzymy w prowadzenie Ducha Świętego, ale wierzymy to w taki sposób, nie tak, że Duch Święty przejmuje nam kontrolę nad naszymi ustami na przykład i wypowiadamy jakąś słowa modlitwy czy cokolwiek innego w tym języku. Również nie wierzymy, że Duch Święty przejmuje kontrolę nad moimi krokami. Ja idę tam, gdzie nie wiem, idę, prawda, on kieruje w lewo, w prawo, to on decyduje. Wierzymy w Ducha Świętego, w kierownictwo Ducha Świętego poprzez nabywanie tego Ducha Świętego do naszego umysłu, woli i serca. I gdy go nabywamy, im więcej go nabędziemy, to on obecny w naszym umyśle, woli i sercu nas prowadzi.
Oczywiście nie jest to osoba.
Nie jest to osoba, to jest właśnie ten, nawet mówię, Duch Święty w naszym umyśle, woli i sercu, czyli boskie myśli w moim umyśle, boskie uczucia w moim sercu i boska wola, pragnienia, prawda, w mojej woli. Jeżeli ja się tym napełnię, to taki Duch Święty, w sensie boskich myśli, uczuć i pragnień woli, będzie mnie kierował w odpowiedni sposób, bo będę miał tego Ducha Świętego w sobie, no, jak będzie we mnie, zamiast mojego ludzkiego, upadłego i niedoskonałego, to faktycznie on będzie kierował moim życiem, albo przynajmniej w dużym stopniu będzie kierował, obok jak największym, a na tym polega cały problem, żeby usunąć to, co ludzkie, upadłe, grzeszne, niedoskonałe z mojego umysłu, woli serca, a w to miejsce wprowadzić tego właśnie Ducha Bożego w umyśle, woli sercu. I wtedy on, napełniony, prawda, obecny we mnie, wypełniający po brzegi mój umysł, wola i serce, jest najlepszym przewodnikiem. W takie prowadzenie Ducha Świętego wierzymy. A nie takie zewnętrzne, że on z zewnątrz jest, jakaś, nie wiem, czy kimkolwiek mu to nie był, wpływem, czy osobą, czy czymkolwiek, i on z zewnątrz kieruje moim ciałem, każąc mu robić albo mówić to, co on chce. Takie coś nie wierzę.
Ja rozumiem. Tak się tylko zastanawiam, skoro brat miał narkozę, to i pewnie operację. Dlaczego żeście się nie modlili o uzdrowienie ze starszymi? Trzeba było nałożyć ręce i się pomodlić. Zresztą na językach też pomaga.
No, jeżeli człowiek jest poddany operacji albo jakakolwiek choroba nas dopadnie, no wierzymy, że Bóg o tym wie. Oczywiście, no nie tak, że nie modlimy się w tej chwili do Boga, ale staramy się nie modlić przez sformułowanie tego, co Bóg ma zrobić przy okazji naszej choroby, operacji, bo w ten sposób byśmy przejmowali kontrolę nad naszym życiem. Bardzo często taka czy inna choroba kończy się śmiercią i wiemy, że chrześcijanie, i to bardzo dobrzy i porządni chrześcijanie, umierają na choroby. Nie wszyscy chrześcijanie wierni cieszą się długim zdrowiem, tak, przez te drugi lata swojego życia, tylko giną w wypadkach i umierają z chorób i dopada ich depresja i czasami nawet pochłaniają samobójstwo, nie wiem. Takie też zapisy się zdarzają. Nie sądzę, że samobójstwo chyba nie wykluczałoby kogokolwiek z bycia chrześcijaninem. Jeżeli mamy choroby umysłowe, to taka choroba umysłowa może kogoś dopaść i napełnić go, chociaż wiadomo, że dziecko Boże powinno szukać skutecznie u Boga pomocy, ale tego też nie wykluczam, chociaż nie jestem tutaj ekspertem. Ale mówimy o chorobach tych bardziej, prawda, no takich różnych fizycznych, które nas zapadają, więc staramy się w naszych utracieniach, chorobach, rakach i tak dalej, zagrożeniach życia, modlić do Boga w tym sensie, że powierzamy naszą sytuację Jego uwadze, chociaż On na pewno i bez tego wie, ale należy przedstawić naszą prośbę, pozostawiając mu decyzję, co ewentualnie z nami ma być. Bo, że tak powiem, czasami lepiej dla nas umrzeć, a czasami lepiej dla nas żyć. Nasza to jest decyzja, aby człowiek zawsze chorowany chciałby żyć, żeby operacja się udała i wiadomo, że się osłabłem kiedyś świadkiem takiej grupy baptystycznej mamy, której miała pewnego chorego członka w swoim gronie i modlitwa była wprost, żeby operacja się udała, żeby się powiodło. No i czasami się powiedzie, a czasami się nie powiedzie. No to w takim razie, jak się nie powiedzie, to co? Źle się modlili? No wiadomo, że tutaj w takim przypadku to Bóg decyduje o tym, co się dzieje w naszym życiu, co do Jego szczegółów, a my możemy wyrazić naszą troskę o to i zwrócenie uwagi na nasz problem. Pozostawiając decyzję Bogu, tak jest zresztą nasz Pan Jezus też uczynił, nie moja, ale Twoja wola, niech się dzieje. Chociaż postawił się możliwie Niego, kiedy ich minie, ale. No właśnie, jest to dobry przykład. Podobnie dobrym przykładem są siostry Łazarza, które posłały, gdy on zmarł, a one posłały po naszego Pana, to też nie powiedziały mu, chociaż wiedziały o wcześniejszych przypadkach, kiedy on kogoś z domu podniósł, a przecież był przyjacielem rodziny, więc mogły liczyć, że to samo zrobi dla nich, ale informacja do niego posłana była: oto ten, którego miłujesz, nie żyje, umarł. I tylko tyle. A co uważasz, to zrób.
Rozumiem. Emocje, czy są dobrym doradcą w kwestiach wiary? Prowadzenie Duchem Świętym...
No, uważam, że emocje nie są dobrym prowadzeniem, ponieważ emocje pojawiają się na chwilę pod wpływem chwilowego impulsu, trudno założyć, że pod wpływem chwilowego impulsu, wszystko jest jakiego, czy negatywnego, czy pozytywnego, zbudzi się emocja, która będzie dobra. Emocja, czy będzie bodziec negatywny, czy pozytywny, to może nas pobudzić do działania zbytnio, nie wiem, czułego, które będzie nienaturalne, albo zbytnio postępnego, które też będzie nienaturalne. Emocje według mnie, tak jak my to rozumiemy, nie są dobrym przewodnikiem dla postępowania dla nas człowieka. Powinniśmy być raczej wyważeni i stonowani, podejmując decyzje w umyśle, woli i sercu, który właśnie powinien być obecny, jak największe stopnie, że Duch Boży, tak? I wtedy ta decyzja będzie wynikała z tego umysłu, woli i serca napełnionego Duchem Bożym i będzie miała największą szansę być decyzją, pod którą się Bóg podpisał. Natomiast pod wpływem emocji, no to wiemy od wielu, może ludzie często, no już nawet nie chrześcijanie, pod wpływem emocji takich czy innych robią bardzo głupie rzeczy. Albo, prawda, pod wpływem jakiejś radości mogą często, nie wiem, komuś ofiarować dużą kwotę pieniędzy, albo dać samochód, albo coś innego, czego potem będą żałować, albo mogą kogoś zaatakować, czy nawet zabić, więc emocje raczej nie są dobrym wyznacznikiem. To nie znaczy, że należy, że nic nie należy nic przeżywać, prawda? Przeżywa się, a pod wpływem emocji, no to właśnie znowu, przypomnijmy się, weźmy sobie na chwilę naszego pana na przykład. Ktoś powie, dwukrotnie sznurem przegonił sprzedających, prawda, świątyni. Świątyni denerwował się nasz pan, wziął sznur, ich wszystkich poprzeganiał i powracał im z tego i zniszczył, prawda, to miejsce, gdzie handlowali. Czy ja uważam, że nasz pan nie zrobił to wpływem emocji? To nie było, wszedł, zobaczył, gniew, zburzył, a potem, nie wiem, gdy to zrobił, to pożałował, że to zrobił. Nasz pan zrobił to z miłości. Zrobił to z miłości, była to przemyślana decyzja, która w tym przypadku wyraziła się poprzewracaniu ich sweganów, ale na pewno nie była wynikiem jego chwilowego gniewu, pod wpływem tego to zobaczył. Tylko chciał im przez to zwrócić uwagę z miłości do nich, to była jego, prawda, jego motywacja, zwrócić uwagę, że podchodzą do rzeczy świętych, wielkich i bożych w sposób całkowicie niewłaściwy, doczesny, próbując na tym robić pieniądze i sprowadzając to wszystko do odfalkowania, prawda? Kup ofiarę, tutaj zadaj mi zarobić i sam sobie złóż, prawda? Tak jak w tej chwili pod różnymi czasami ułatwienia są prawda, dla wprowadzenia, dla oddawania Bogu to, co w sercu człowiek powinien Bogu oddawać, to ci, którzy chcą ułatwić, to często właśnie zamieniają to w handel i człowiek też ten na to patrzy jako punkt pewnie programu, który musi zrobić. Taka ofiara, to przecież powinna być ofiara, którą tego baranka sobie z własnego serca Bogu ofierze składa, niesie, a tu przychodzi, prawda, gotowy, pieniądze wykłada, kupuje, proszę bardzo, jeszcze może wyśle kogoś tam, iść ofiary za mnie, a sam sobie siedzi z to w pawie i popija, tak, wino, a tam ofiara złożona po więc tutaj było to sprowadzenie do bardzo takiego handlowego wymiaru, bezosobowego, prawda, że ten ofiarujący w ogóle myślał sobie tylko, że po co pewnie pieniędzy przeznaczy na tą ofiarę i już ta ofiara była złożona na niego, w jego imieniu, a to nie o to przecież chodziło, więc nasz pan z miłości go nie tak zareagował, ale nie było to na pewno emocjonalna reakcja.
Rozumiem. Jeśli chodzi o waszą działalność w Polsce, wiem, że działacie w zakładach karnych, prowadzicie też ewangelizację w postaci tak zwanych zebrań publicznych, zebrań domowych. Natomiast interesuje mnie, jak wygląda wasza msza?
No, jak to nasza msza? No, naszej mszy nie ma. Nasze zebrania nie polegają na czymś takim jak msza, ponieważ nie ma potrzeby na takiego rodzaju nabożeństwo. Msza to jest nabożeństwo, w którym dokonuje się złożenie ofiary niby Chrystusa, który jest tam, prawda, stworzony na potrzeby tejże mszy za grzechy osób, w których intencji to jest odprawiana. No, uważamy, że nasz Pan umarł za każdego i żadne tworzenie kolejnej jego ofiary w dowolny sposób nie jest potrzebne, ani nawet wskazane. Także nasza mszy u nas nie ma. Nasze zebrania polegają na wykładach biblijnych, na badaniach biblijnych, no wykłady, wiadomo, wykład mówca mówi, bracia, słuchacze słuchają, badania, to wszyscy mogą brać udział, czy nawet biorą udział, prawda, bo ktoś prowadzi, jakiś temat jest rozważany i wtedy każdy się może wypowiedzieć, zadać pytanie. Są też zebrania pieśni, kiedy się tylko śpiewał, są też zebrania świadectw, tak zwane, to znaczy takie, w których można powiedzieć o sobie, o swoich odczuciach, przeżyciach, o powodzeniach, porażkach swoich życiowych, poprosić o modlitwę współbraci. No i są mogą być zebrania modlitw, prawda, gdzie poszczególni bracia, siostry mogą się także modlić. No, różne zbory mają to w różnej postaci, z różną częstotliwością, ale składy, badania i tak zwane zebrania siarec są takie te trzy główne, które występują na przemian.
Ostatnie pytanie dotyczące końca świata, dlatego że w kraju mamy badaczy, którzy są chronologistami. 25 maja 2015 roku o 10 na całym świecie miał nastąpić koniec świata. Ja chciałem zapytać, kiedy będziemy pochwyceni? Kiedy zostanie spalona Ziemia?
No tak. Ani nie powiem kiedy, ani nie mogę powiedzieć, że będzie spalona. Ziemia, Bóg stworzył Ziemię na wieki i na wieki będzie służyła za mieszkanie dla człowieka. I także w Biblii, że Ziemia jest na wieki stworzona. Wobec tego na pewno Bóg nie przewidział jej zniszczenia totalnego w żadnym stopniu. To skażenie środowiska, jakie teraz obserwujemy, Bóg odwróci w czasie królestwa, do którego się zbliżamy i które niechybnie przyjdzie. Natomiast spalenia, zniszczenia Ziemi absolutnie Biblia nie przewiduje. Jeśli nawet mówi o spaleniu Ziemi, o zniszczeniu Ziemi i niebios, bo mówi, no to mówi o zniszczeniu, spaleniu niebios i Ziemi symbolicznej, to znaczy gdy mówi o zniszczeniu, spaleniu Ziemi, to o zniszczeniu porządku, jakie tak, społeczne, jakie ludzie stworzyli, to ten porządek społeczny będzie zniszczony, spalony, a gdy mówi o spaleniu niebios, to mówi o instytucjach religijnych, organizacjach religijnych, które tworzyły się w ogromnej liczbie i w generalnej większości są zainteresowane tylko wykorzystywaniem wiernych dla budowania swojej wielkiej potęgi. Także to, i to też będzie zniszczone, też będzie spalone, bo one się absolutnie nie nadają do Królestwa Bożego, o którym Jezus powiedział, żeby się modlić, żeby przyszło i żeby wola Boga zapanowała na ziemi, tak jak jest w niebie, a jak każdy widzi gołym okiem, jeszcze tego nie ma, także spalenie ziemi nie będzie, nie spodziewamy się takiego, natomiast pochwycenia również się nie spodziewamy, przed tym, bo spalenie się wiąże nierozerwalnie z tym, że zniszczeniem, prawda, przychodzi podobno Bóg, czy nasz Pan, tak, w tak zwanym drugim adwencie, pochwyca swoich, no tak do nieba, powietrza, a resztę wytraca, prawda? Taki jest pogląd niektórych chrześcijan. No my do takiego poglądu się nie przyznajemy i nie widzimy, aby takowy był w Biblii podany. Nasz Pan rzeczywiście powraca, już powrócił, tylko powrócił jako istota duchowa i dlatego nie jest widoczny. Natomiast jest widoczny poprzez objawy swojej działalności, gdyż dokonuje destrukcji obecnego porządku rzeczy, bo właśnie przygotowuje obecną ziemię na jej spalenie, na jej zniszczenie.
Ale symbolicznie po to, żeby nastąpiła restytucja. To ostatnie zagadnienie, które dzisiaj chciałem wspomnieć.
No, robi to po to, usuwa obecny porządek rzeczy, niszczy obecny porządek rzeczy, niedoskonały i samolubny, po to, żeby wprowadzić restytucję, to znaczy, żeby wszystkim ludziom, za których nas Pan umarł, każdemu absolutnie człowiekowi, łącznie z poganami, którzy o niczym nie wiedzą, łącznie z chrześcijanami dowolnych grup religijnych, denominacji, żeby każdemu z nich zaoferować korzyści ze swojej śmierci. To znaczy, absolutnie każdemu Jezus obiecuje dwie rzeczy. I to dostanie każdy. A te dwie rzeczy, to znaczy, że zostanie podniesiony z grobu, każda osoba, zostanie zdjęty z nie, czyli z grobu przez zdjęcie z roku, który został wydany wydanie na Adama. Nasz Pan umarł za Adama. I wobec tego każdy potomek Adama, który dziedzicznie ten wyrok otrzymał, odziedziczył w genach, zostanie z tego wyroku uwolniony i będzie mógł opuścić grób. To absolutnie nie dotyczy wszystkich. I druga rzecz, która dotyczy absolutnie wszystkich, udzielenie mu znajomości prawdy. Tak, żeby nawet głupi nie zbłądził. Wobec tego te dwie rzeczy, na mocy okupu Jezusa, który on złożył za wszystkich ludzi, stanę się udziałem absolutnie każdego człowieka. Natomiast cała reszta, to znaczy doprowadzenie ludzi do doskonałości, tak aby mogli otrzymać wieczne życie, tak, w królestwie naszego Pana, po jego powrocie, to już zależy od tego, czy dana jednostka wyprowadzona z grobu, przez zdjęcie z niej wyroku adamowego, tego z Edenu, i jeszcze doprowadzona do pełni znajomości prawdy, wiedzy, której w tej chwili wielu nie posiada, albo posiada wypaczoną z różnymi błędami, czyli po tych dwóch doświadczeniach, po tych dwóch błogosławieństwach wynikających z okupu, czy ta jednostka będzie chciała poddać się, poświęcić się właśnie, oddać swoje serce Jezusowi, poddać się jego rządom w wieku tysiąclecia, tak zwany, w tej restytucji, i czy będzie chciała, żeby Jezus ją podnosił do pełni doskonałości, bo Jezus nikomu nie da pełni doskonałości przy wzbudzeniu z grobu, bo pełnia doskonałości nie jest częścią okupu. Częścią okupu jest zdjęcie wyroku adamowego i udzielenie pełni poznania prawdy, bo tak czystej prawdy, która nie będzie zagadką dla nikogo, nawet dla kogoś o najmniejszych zdolnościach umysłowych. I to wtedy ta restytucja będzie zaoferowana wszystkim ludziom, którzy będą się domić wtedy w co się dzieje, co się z nimi stało, jaka jest perspektywa, i przez współpracę z Jezusem będą mogli doprowadzić siebie do doskonałości i otrzymać życie wieczne, któremu nie będzie końca.
Ja chciałem bardzo podziękować za to nagranie. Brat Adam Urban z Chełma, duchowny, świecki duchowny, w swoim zborze był dzisiaj gościem cyklu Rozmowy o Biblii. Więcej nagrań z bratem Adamem, między innymi o restytucji, o śmierci, o powrocie do Edenu, na naszym serwerze www. My spotkamy się jeszcze pewnie w przyszłości w jakimś interesującym temacie. Sądzę, że nagranie oddało duch badacki, ugrupowania badackiego, i widać, że doktryna jest waszą mocną stroną.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Do usłyszenia.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Zachęcam Was do aktywności, do zadawania pytań. Jeżeli jakieś nagranie spodoba się Wam, piszcie. intel386@wp.pl. Nasza strona z nagraniami to www.true-beauty.net/rozmowy o Biblii. Zachęcam też wszystkich pastorów, duchownych i starszych zborowych, którzy chcieliby się włączyć w wielkie dzieło misyjne, czyli ewangelizację. Proszę o kontakt, mile widziane nowe głosy.